Drodzy bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Najpierw przekażę Wam serdeczne pozdrowienia. Braterstwo Wanda i Andrzej Rylowie. Oni są chorzy, ale pamiętają o nas. Nas serdecznie pozdrawiają. Również siostra Danuta Ryl serdecznie pozdrawia. Także syn i synowa z dziećmi łączą się w tych pozdrowieniach i życzą Wam wiele błogosławieństwa Bożego. A teraz zapytam, czy braterstwo jesteście bardzo zmęczeni, czy trochę zmęczeni?
W ogóle zmęczeni.
Odpoczywamy. O, to jak jest, jak jesteśmy jeszcze w pełni dyspozycji, to wybiorę inny temat. Bo jakby braterstwo byli bardzo zmęczeni, to miałbym nieco inny temat. Jeden i drugi, myślę, że sprowadziłby dla nas wiele błogosławieństwa Bożego. Ale jak cieszę się, że braterstwo są jeszcze w takiej kondycji, mimo że to już jest pora popołudniowa, że możemy podjąć troszkę temat trudniejszy. Jaki on będzie? Boska ekonomia w okupie. O ekonomii mamy wiele pojęć. Ekonomia gospodarcza, ekonomia polityczna i tam każda inna. Ale czyżby w religii, czyżby w prawdzie także ekonomia miała jakiś czynnik decydujący? Zajrzyjmy, co słowniki podają na temat tego słowa, bo ono coś tam będzie mówiło. Za słownikiem wyrazów obcych ekonomia znaczy po pierwsze oszczędne wydatkowanie środków materialnych lub pieniężnych. Po drugie oszczędność i po trzecie dawniej oznaczało gospodarstwo rolne. I być może niektórzy przypominacie sobie, było takie powiedzenie ekonom. To ktoś, kto pilnował ludzi pracujących na roli, a to było związane z gospodarstwem przecież. Czasami jest bardzo blisko podobny temu wyraz racjonalność. To także słowo oznaczające rozumny, uzasadniony, oparty na wiedzy, rozsądnie przemyślany, racjonalny. Moim tematem chciałbym się podzielić z braterstwem odnośnie spojrzenia na dzieło okupu jako ekonomiczne, najlepsze rozwiązanie. Biblia nam o tym mówi i przywołamy dwa teksty biblijne. Pierwszy to chyba dla nas wszystkich dobrze znany, z listu do Tymoteusza. Pierwszy list, drugi rozdział, od 3 do 6 wiersza czytam. Albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli. Dlaczego? Boś jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego. Zauważyliśmy tu użyty wyraz okup. I jeszcze inny tekst z Ewangelii według świętego Mateusza, 20 rozdział, 28 wiersz. Przeczytam. Jako i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służył i aby dał duszę swą na okup za wielu. I znowu jest użyte słowo okup. W jednym wypadku użyte są dwa słowa, tak jak w Ewangelii Mateusza, dwa słowa greckie, litron i anti, które znaczą cena, zamiast. A według listu do Tymoteusza te dwa wyrazy są w jednym. Dwuczłonowy wyraz antilutron. Antilutron. A więc dzieło odkupienia człowieka w Biblii jest przedstawione jako pewna transakcja handlowa. I to nie są określenia jakieś wymyślone, fikcyjne, czy jakieś udawanie, tylko to jest realistyczne, konkretne nazwanie sprawy po imieniu. To nie tak, jak nauka o Bogu człowieku mówi, że nastąpiło wcielenie. Biblia nam określa kategorycznie, Słowo stało się ciałem. Nie przybrało postać ciała. Nie upozorował się na człowieka. Tylko Pan Jezus przedludzki. Logos stał się ciałem. Stał się. Nastąpiła zmiana natury. Był istotą duchową, a potem stał się w całym tego słowa znaczeniu człowiekiem. Gdy mówimy więc o tym, że człowiek potrzebuje, czy znalazł się w sytuacji, która wymaga ratunku, wymaga odkupienia i tak dalej, to właśnie jest to sprawa bardzo realna. Bez wdawania się w szczegóły jeszcze podam kilka innych myśli, które mają ścisłe skojarzenie z dziełem okupu. Okup to jest wartość, która jest płacona na wykupienie kogoś zaprzedanego, kogoś zniewolonego i muszą być spełnione pewne warunki pod tym względem. A więc istnieją jeszcze inne słowa greckie, które tę tematykę ujmują. Jest takie słowo agorazo greckie, które znaczy kupować. Ono występuje w liście pierwszym apostoła Pawła do Koryntian 6:20, gdzie apostoł Paweł tam używa słowa albowiem jesteście drogo kupieni. Ja nie cytuję całego tekstu, tylko ten fragment. Drogo kupieni. Używa słowa agorazo. Ale jest jeszcze inne słowo, bardzo do tego podobne, ex agorazo. Ono znaczy wykupienie z czegoś. I w liście do Galatów apostoł Paweł 3:13 mówi, jesteście wykupieni od czego? A apostoł mówi, z przekleństwa zakonu, od czegoś. Paweł, apostoł do braci galackich mówi, zostaliście wykupieni z przekleństwa zakonu. Jest inne jeszcze słowo, również greckie, litro, które pochodzi i litron oznaczające cenę, a one pochodzą z rdzenia czasownika lio, które znaczy wyzwalam albo wybawiam. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, pierwszy rozdział 18 i 19 wiersz, tam używa takiego sformułowania. Wykupieni jesteście drogą krwią jako baranka i tam dalej mówi niewinnego, niepokalanego i tak dalej. A więc wykupieni jesteście czym? Drogą krwią. A więc jest mowa o cenie, o wartości, dzięki której ktoś jest kupiony. I jeszcze jest jedno słowo. Peripoenaomai. Znaczy nabywam. To słowo znaczy nabywam. I święty apostoł mówi tak, w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział, 28 wiersz. Abyście, Tam mówi o obowiązkach starszych wobec zboru i potem on kończy wnioskiem takim. Abyście paśli zbór Boży, którego nabył Pan przez własną krew. Byście paśli zbór Boży, którego Pan nabył. To słowo periphonai, ja to niepoprawnie może wyrażam jeszcze raz, periphonai, znaczy nabywam, a więc paście zbór Pana, którego nabył Pan przez własną krew. Gdy mówimy o dziele odkupienia, to jawią się tu trzy strony. Jest wierzyciel, to znaczy ten, który jest właścicielem człowieka przez akt twórczy, a tym jest Jehowa Bóg. Bo to właśnie On stworzył człowieka na wyobrażenie swoje. Jest właścicielem. Jest Adam, który jest bankrutem, ale nie myślcie o Adamie, o kimkolwiek tu, kto nosi imię Adam. Mówimy o protoplaście rodzaju ludzkiego, tym, który bezpośrednio był stworzony przez Pana Boga. Więc Adam jest bankrutem, dłużnikiem. On przez swój upadek, przez swoją nielojalność i niesubordynację stracił pewne prawa, które miał i przywileje i stał się bankrutem. Ale jawi się jeszcze trzecia postać, która jest przyjacielem dłużnika albo bankruta i wykupuje ten dług. Bierze na siebie. Dzisiaj środki masowego przekazu nam informują o przedsiębiorstwach, które nieracjonalnie gospodarują, nie, ekonomii nie stosują i padają. Mówi się o tym, że bankrutują. No i są inni, którzy czasem przejmują te długi, no i starają się tam zreformować. Ale nas interesuje zbawienie człowieka. Dlaczego pojawia się taka sprawa? Powstaje pytanie, dlaczego zaistniała potrzeba okupu? No, wszyscy jesteśmy bardzo dobrze zorientowani, że Biblia nam przedstawia sprawę w ten sposób, iż Pan Bóg stworzył człowieka na swoje wyobrażenie i na swoje podobieństwo, doskonałego, wyposażonego we wszystkie możliwości zniesienia próby, na którą został postawiony. Ale wszystko to, co otrzymał, prawo do życia, prawa, przywileje życiowe były uwarunkowane. One miały charakter tymczasowy, oparty na zasadzie pewnej umowy. Będziesz posłuszny, będziesz miał życie. Będziesz cieszył się rajem, rajskimi warunkami i będziesz mógł żyć wiecznie. Oczywiście, że ta próba nie trwałaby wiecznie, ale Pan postawił warunki i próbę zastosował. Jeśli by ta próba przeszła, jeśli by Adam przeszedł tą próbę pomyślnie, żyłby wiecznie. A ponieważ on nie zniósł pozytywnie tej próby, po prostu relacje do człowieka przedstawił ponad relacje do Boga, a Pan Bóg zastrzegł, będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkiego serca, siły, myśli, duszy, ponad wszystko. A ponieważ te relacje Adam przedstawił, no to naruszył prawo. A jeżeli naruszył prawo, to zgodnie z zasadą sprawiedliwości i z tą umową, on przez swoje nieposłuszeństwo ściągnął na siebie śmierć, tak jak to zresztą było jemu zapowiedziane. Dnia, którego jeść będziesz, z zakazanego owocu śmiercią umrzesz. Bóg lojalnie człowieka o tym informował. Bóg przed człowiekiem żadnych tajemnic nie utrzymywał. To nie tak jak teraz banki czy jakieś urzędy drobnym druczkiem na samym dole tam piszą, że nie każdy może to przeczytać i nie każdy czyta, a potem okazuje się, że wpada w pułapkę. No i mówią, no tak, nie przeczytał Pan umowy do końca, a tam w tej umowie tam małym druczkiem było napisane. A więc Pan Bóg wobec człowieka zachował się bardzo lojalnie, uprzedzając go o wszystkim, co będzie następstwem, gdy będzie posłusznym i o tym, jakie ściągnie na siebie konsekwencje, jeśli okaże się nieposłusznym. Jesteśmy jako studenci biblijni zapoznani z tym, że Pan Bóg jest istotą, która ma pewien charakter. I znamy takie cztery podstawowe przymioty Jego charakteru, którymi są sprawiedliwość, miłość, mądrość i moc. Gdy mówimy o sprawiedliwości, to chcę powiedzieć, że sprawiedliwość Boża jest zawsze zadowolona. Tak brat Russell pięknie w książce Pytań i Odpowiedzi mówi. Bóg w swoim przymiocie sprawiedliwości jest zawsze zadowolony. Na dwa sposoby. Albo przez ukaranie sprawcy za zło uczynione, czy za złamanie umowy. Albo drugi sposób, przez przyjęcie równoważnej zapłaty z tym związanej. Ale zawsze jest zadowolony. Bądź jednym sposobem, bądź drugim sposobem, jego przymiot sprawiedliwości jest zaspokojony. I czego ta sprawiedliwość żądała w wypadku człowieka? Ano, jeśli będziesz nieposłuszny, śmiercią umrzesz. Tę śmierć Pan Bóg, czy boski przymiot sprawiedliwości, mógł zastosować natychmiast. Tak jak zresztą uczynił to, wypędzając ich z raju, z tych warunków przygotowanych dla człowieka z prawem do życia, bo tam były zagwarantowane wszystkie prawa i przywileje życiowe. A natomiast wypędzenie go poza te warunki, to Biblia nam mówi, tam będziesz pracował w pocie czoła, ziemia ci będzie rodzić oset i ciernie, warunki niesprzyjające, nieprzyjazne, dlatego że człowiek utracił prawo do życia. Ale Bóg wykonanie kary śmiercią umrzesz rozłożył w czasie w taki sposób, jak to określone mamy w Biblii, umierając umrzesz. Czyli jest to w procesie. To nie natychmiastowe wykonanie tej kary. Jest to proces. I dlatego Biblia mówi, jedni żyją lat 70, inni lat 80, a potem prędko odchodzą. Taki stan rzeczy, utracone prawo do życia, to stan przykry. Na pewno Adam i Ewa, kiedy znaleźli się poza ramami raju i musieli ciężko pracować i przerzucać się nawzajem odpowiedzialnością, przez kogo to się stało i tak dalej, nie wnikamy w te szczegóły, ale na pewno zanim oni się pogodzili z tym losem, to licytowali się winą albo stopniem winy za taki stan rzeczy, ale w każdym razie był on dla nich bardzo trudny i zły. Ale jak powiedziałem, Pan Bóg to nie tylko ma przymiot sprawiedliwości, On ma jeszcze trzy inne przymioty. I w sytuacji, kiedy człowiek znalazł się w bardzo trudnym położeniu, w złym położeniu, oto odzywa się boska miłość. To cecha, która nie może obojętnie patrzeć na krzywdę, na zło, na cierpienie. Tu oczywiście krzywda dawna się Adamowi nie działa, a nie wie. Ale już ból, cierpienie, niezadowolenie i zły ich stan, w którym się znaleźli, jakby wymagał takiego współczucia dla nich. Jeżeli my mamy jakieś dobre warunki, a warunki nam się zmienią na gorsze, to prawda, że nam miny troszeczkę poważnieją i posępnieją? Ale jeśli wam warunki zmienią się co na lepsze, o, to jesteśmy rozpromienieni, czy nie tak? Tak. I tutaj była taka sama sytuacja. Pogrążony Adam i Ewa, wypędzeni z raju, pozbawieni prawa do życia, są w ciężkim położeniu. I boska miłość próbuje wyjść naprzeciw. Nie jest obojętny. W Bogu wszystkie przymioty działają nie w sposób oderwany, ale w sposób zharmonizowany. One ze sobą współdziałają zgodnie. Chcę powiedzieć o przykładzie, że cały boski plan wybawienia człowieka z potępienia można przyrównać do koła. Przez moment pomyślmy. Koło to cały boski plan. Plan dotyczący człowieka i jego wyzwolenia. Osią w tym kole jest boski charakter. Piastą natomiast w tym kole jest dzieło okupu. Okup Jezusa Pana. Cena. No, ale wiemy, że piasta z obręczą koła, z obręczem koła łączy się poprzez szprychy, czy nie tak? Tak. Sama piasta bez połączenia z obwodem nie byłaby kołem. A co to oznacza? A to oznacza, że te szprychy łączące piastę z obwodem, z obręczem koła, to różne nauki Pisma Świętego, które tworzą całość boskiego planu. I między innymi, jak my znamy siedem pewników Słowa Bożego, to nauka zgodna z okupem musi być, żeby mogła być uznana za prawdziwą. To jest jeden z elementów, siedmiu elementów prawdziwości nauki. Zobaczmy, jak ważna ta nauka jest. A więc boska miłość była chętna do działania. Ale to jeszcze nie wystarczy. Bo pamiętamy ten obraz z przybytku, jak w świątnicy najświętszej były promienie światła Szekina, była tafla i ubłagalnia, i były cheruby z jednej sztuki złota zrobione, twarzami zwrócone ku tafli, a skrzydła podniesione jakby gotowe do wzlotu. Bo te dwa cheruby przedstawiają miłość i moc boską. Ale ich twarze zwrócone na tafle, na sprawiedliwość pokazują, że między innymi miłość spoglądała, czy zgodnie ze sprawiedliwością może rozpocząć do działania, może rozpocząć działać. No i oczywiście światło, promienie światła Szekinach potwierdziły to. O, widzicie, ja przepraszam, na moment nie zauważyłem, że brat mi tu, brat Gabriel pomaga. Przez moment sprawa wygląda w ten sposób, że sama chęć do działania jeszcze nie wystarczy. Trzeba mieć zgodę przymiotu sprawiedliwości. Sparafrazujmy te myśli. Otóż działania, można by było te powiedzieć, tak wyglądają. Boska sprawiedliwość zwraca się do przymiotu boskiej mądrości, aby opracowała jakiś plan strategiczny. Pamiętacie, jak Grecja ma te kryzysy finansowo-ekonomiczne, to tam nie Rada Bezpieczeństwa, tylko ten organ, Fundusz Europy czy coś tam, mówi: opracujcie plan strategiczny naprawy, że wy te pożyczki zaciągnięte będziecie zwracać. Bo jeśli nie przedstawicie racjonalnego, mądrego, rozumnego, uzasadnionego o pewne sprawy raportu i wniosku, to nic z tego nie będzie. Kolejnej transzy pożyczki nie dostaniecie. Albo w naszym kraju tak samo się dzieje. Jeżeli przedsiębiorstwu grozi upadek albo coś takiego, no to wymaga się jakiegoś planu zaradczego. No i właśnie, mądrość otrzymała zlecenie, aby w tej kryzysowej, patowej sytuacji, człowiek jest pod wyrokiem, człowiek utracił swoją godność, swoje wartości i tak dalej, no i coś trzeba zaradzić. Boska mądrość, jakby odpowiadając na tę sugestię, podpowiada miłości w ten sposób. Jak dostarczysz wartości, która będzie ceną okupową, to będzie to sposób na rozwiązanie problemu. Boska miłość godzi się dostarczyć taki okup, bo mamy to przecież w Biblii zaznaczone, bardzo dobrze dla nas znany tekst Ewangelii Jana, 3 rozdział, 16 wiersz. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A więc to jest właśnie akcent boskiej miłości, że miłość zgodziła się na dostarczenie takiej wartości, takiej ceny, aby zaspokoić żądania sprawiedliwości. Myśmy mówili, że albo na dwa sposoby sprawiedliwość jest zadowolona. A więc albo przez wymierzenie kary i ukaranie, albo przez dostarczenie odpowiedniej równowartości, która by niwelowała tę karę. I boska miłość taki warunek spełniła. Ale pojawia się problem. Skąd wziąć taką wartość? Skąd wziąć taką osobę, istotę, która będzie doskonałym ekwiwalentem doskonałego, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże Adama? Nie ma takiego, bo Biblia mówi, nie masz sprawiedliwego ani jednego. A w psalmie mamy napisane, nikt nie może dać okupu swego za drugiego człowieka, bo sam jest bankrutem, sam nie posiada prawa do życia. Wobec tego mądrość zaczyna działać i zasugerowała, aby przedludzki Jezus, Logos, stał się człowiekiem. W jaki sposób? Przez zmianę natury z duchowej na ludzką. My znamy tę sprawę, że zmiana natury z duchowej, z wyższej na niższą, nie dokonuje się poprzez śmierć. Zmiana natury z niższej na wyższą możliwa jest tylko przez śmierć. I dlatego nie mówimy, że Logos umarł i Biblia tak nigdzie nie mówi, tylko mamy napisane, że stał się ciałem w procesie karnacji. W procesie, który doprowadził w efekcie końcowym do zmiany natury. A więc miłość przyjęła taką sugestię mądrości, aby Logos mógł stać się człowiekiem. I tu dochodzi do działania przymiot boskiej mocy, która uskuteczniła przez proces karnacji, że doszło do narodzenia człowieka doskonałego Jezusa. W jaki sposób? Niedoskonała matka Maria, choć o niej mamy napisane wspaniałe świadectwo, zacna, wspaniała, by nie powiedzieć najwspanialsza. A więc w jaki sposób to mogło się stać, że z niedoskonałej istoty mógł się narodzić doskonały człowiek? Otóż pierwiastek życia Logosa albo zasada życia zostały użyte zamiast ludzkiego zarodka do tego, aby w organizmie Panny Marii nastąpiło zapłodnienie. I dzięki temu ona, jej organizm, dostarczył doskonałemu zarodkowi, a zarodek był doskonały. Sługa Pański nam mówi, że on był zdolny z organizmu matki, z pokarmów, które ona przyswajała, wybiórczo brać i przyjmować tylko takie elementy do swego rozwoju embrionalnego, doskonałego zarodka, które było mu dobre, pożyteczne, budujące. On nie był zdolny wyeliminować cokolwiek by mu nie służyło ku dobremu. I właśnie dzięki temu urodził się doskonały człowiek Jezus. To nie tak jak teorie chrześcijańskie są różne podawane na ten temat. Nie będę tego dotykać w ogóle, bo to jest wręcz uwłaczające takie myślenie. A więc w ten sposób, mili braterstwo, zobaczmy. Boska mądrość zaplanowała okup. Boska miłość go dostarczyła. Boska moc zrealizowała przez akt karnacji. Uczyniła to rzeczywistością. I ostatecznie boska sprawiedliwość została zaspokojona. I my jesteśmy zorientowani, że jeżeli ktoś żąda okupu, to realizuje te umowy. Więc okup został przyjęty, został zapłacony. I Jezus Pan, gdy miał lat 30, podjął zgodnie z wymogami zakonu misję dla dokonania dzieła wybawczego. Po 3,5-letniej służbie oddaje swoje ludzkie życie jako równoważną cenę, by wykupić trzymanego w śmierci czy w szponach sprawiedliwości Adama i jego ród, potępionych, będących pod tym pręgierzem. I to stało się naprawdę. To nie jest fikcja, to nie jest udawanie. Śmierć naszego Pana również nie była pozorną, jak niektórzy mówią, no, to tak, on, tak naprawdę to on nie umarł, bo to było taką fikcją, on tylko przybrał ciało, czyli jest trzecią osobą Świętej Trójcy i tak dalej, więc to jest niemożliwe. Śmierć naszego Pana była rzeczywistością. Ale boska mądrość nie tylko, że taki plan opracowała i przymiot sprawiedliwości przyjął tę cenę. Boska mądrość dokonuje jeszcze czegoś więcej. Co to jest to, czego więcej dokonała boska mądrość? To jest akt, którego Pan Bóg dokonał, akt spłodzenia z Ducha Świętego w czasie, kiedy Jezus Pan przyszedł do Jana nad Jordan, by zademonstrować rozpoczęcie zbawczego dzieła i misji. Tam Pan Bóg dokonał tego aktu spłodzenia. I to właśnie miało być, albo miało stanowić początek lub zadatek nagrody, przyszłej nagrody za wierność naszego Pana. Bo popatrzmy, gdyby nie to, gdyby nie spłodzenie Pana tam w Jordanie, to Jezus jako człowiek złożyłby ofiarę swego życia, umarłby na zawsze i przestałby istnieć we wszechświecie. Czy byłoby to najrozsądniejsze, najbardziej racjonalne rozwiązanie? No byłoby to zgodne ze sprawiedliwością w tym sensie, że życie za życie i sprawa zakończona. Ale przestaje istnieć najwspanialszy, pierwszy po Bogu istota. A więc Pan Jezus jednak, jak Biblia nam zaświadcza na różne sposoby, został trzeciego dnia wzbudzony z grobu. Ale Jego powstanie z grobu to nie jest powstanie w znaczeniu ciała ludzkiego, że stał się na nowo człowiekiem. Akt zmartwychwstania był narodzeniem Jego duchowym, ponieważ było duchowe spłodzenie. Natomiast to, że On był zdolny i przybierał postacie ludzkie, miało służyć jedynie do utwierdzenia i upewnienia uczniów, że On zmartwychwstał. I dlatego przez 40 dni przed swoim wniebowstąpieniem ukazywał się w różnych postaciach, raz w takiej, raz w innej, aby przekonać uczniów, że ich nadzieje związane z Nim, gdy był wśród nich, one nie przestały istnieć. One są nadal aktualne i ziszczą się, żeby nie byli pod tym względem zawiedzionymi. Trzeba powiedzieć jeszcze jasno, że wzbudzenie naszego Pana, czy Jego zmartwychwstanie było do boskiej natury. Tu nie było takiego momentu, że On został wzbudzony w niższej naturze duchowej i potem przez jakiś akt osiągnął następny wyższy stopień duchowej natury. On osiągnął, czy Jego zmartwychwstanie było na poziomie boskiej natury. Dlaczego? Ponieważ w Biblii znajdujemy takie stwierdzenie: Pana, uwielbiłem Cię i jeszcze Cię uwielbię. A pamiętacie, jaką modlitwę Pan arcykapłańcom mówił? W modlitwie prosił: Ojcze, uwielbi mnie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, niżeli świat był. Czyli on jakby mówił, że jeżeli wzbudzisz mnie i do pozycji, jakiej przedtem w naturze Logosa byłem, to mnie będzie satysfakcjonować. Ale głos Boży odpowiada mu: ja Cię uwielbiłem i ja Cię jeszcze uwielbię. Czyli odpowiedź była, że on w duchowym poziomie, na duchowym poziomie będzie wzbudzony na wyższy poziom niż istniał przedtem jako Logos. Ale mądrość Boża i ta ekonomia boskiego planu zbawienia człowieka dalej posuwa się i czyni pewien akt, mianowicie, że z okupu Jezusa Chrystusa mądrość robi dwojaki użytek. Najpierw robi użytek w formie kredytu, w formie pożyczki udzielanej wierzącym na zasadzie przypisywania zasługi Jezusa Chrystusa tym, którzy będą wierzącymi i którzy będą starali się czynić wolę Bożą. A drugi sposób, drugi użytek, jaki mądrość opracowała, to jest przez użycie faktycznej tej ceny, przez zastosowanie jej. A więc dwa sposoby. Najpierw na zasadzie przypisania w formie pożyczki lub kredytu, można tak powiedzieć, a druga forma, czy drugi sposób zrobienia użytku jest na zasadzie aktualnego użycia tej ceny. Bez wchodzenia w szczegóły chcę powiedzieć, że przed użyciem ceny okupu do wykupienia rodzaju ludzkiego, do wykupienia tej zaprzepaszczonej wartości, jaką miał człowiek prawo do życia, Pan Bóg właśnie na zasadzie tego kredytu, na zasadzie tej pożyczki dokonuje aktu wybierania czterech klas wiary. Po co? By ich uczynić przyszłą administracją Królestwa, o którym obietnice Boże były przedstawione. To jest widzialną, ziemską i niewidzialną duchową. To dzieło było realizowane na zasadzie przypisywania zasługi okupu wierzącym. Oczywiście tu o przypisywaniu można mówić jako o dwóch sposobach. Jedno aktualne przypisanie i drugie tak zwane próbne, poczytane, warunkowe, no różnie możemy to określać. To aktualne oczywiście następowało po próbnym przypisaniu. Nigdy nie następowało od razu. I Pan Bóg przez to dzieło zrealizował wybór czterech wybranych klas. Było to na zasadzie, jak już powiedziałem, poręczenia, wstawiennictwa naszego Pana. Tak jak to Paweł Apostoł w liście do Żydów 9:24 mówi, że On jest tym, który przed oblicznością Bożą stawia się za nami. Jakie to były te cztery klasy wybrane? No my jesteśmy na ogół zapoznani. Po pierwsze, była to klasa najwyższa, która jest w Biblii nazywana małym statkiem, małżonką Chrystusową, drugą Ewą i różne są określenia w Biblii na ich utożsamienie. Inna klasa, również duchowa, na duchowym poziomie, nieco niższa, która nazywana jest wielkim ludem, wielkim gronem, mnóstwem, wielką kompanią. W psalmie przedstawiona ona jest jako panny towarzyszące orszakowi weselnemu, prawda, towarzyszące, jako towarzyszki oblubienicy, którzy będą brać udział w wieczerzy wesela baranka. Obie te klasy są określone innym określeniem jako kościół pierworodnych. Ale Bóg dodatkowo rozwinął dwie inne klasy, niesłodzone z Ducha Świętego, ale także na zasadzie przypisania zasługi Jezusa Chrystusa. Tylko już nieaktualnego, rzeczywistego, które powodowało zdjęcie wyroku Adamowego, tylko na zasadzie tymczasowego, próbnego przypisywania tejże zasługi wierzącym. Byli to prorocy Starego Testamentu, których my nazywamy starożytnymi godnymi, którzy pojawili się zanim wysokie powołanie zostało otwarte i druga klasa, która pojawia się w czasie, kiedy wysokie powołanie jest zamknięte. Również poświęcona, niesłodzona z ducha, ale korzystająca z przypisania zasługi Jezusa Chrystusa w sposób próbny, tymczasowy, warunkowy. A ponadto jeszcze dochodzimy, że jeszcze dodatkowo w obecnym czasie Bóg rozwija klasę tak zwanych poświęconych obozowców Epifanii, którzy także korzystają z przypisanego, z przypisania zasługi Jezusa Chrystusa, dlatego że są pokutującymi, wierzącymi, a niektórzy nawet i poświęconymi. Poświęcają się. A więc, jak już powiedziałem, klasy, które były spłodzone z ducha, one korzystały z aktualnego przypisania zasługi, natomiast pozostali są też usprawiedliwionymi i poświęcają się, ale są traktowani tak, jakby im była przypisana zasługa Jezusa Chrystusa. Czyli nie stają się synami w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale na zasadzie prospektywnej, na zasadzie, że są wierzącymi, to są tak traktowani przez Pana Boga, jakby im ta zasługa była przypisywana. I teraz, drodzy braterstwo, gdy ostatecznie elekcyjne cele wieku Ewangelii zostaną zrealizowane w oparciu o przypisanie zasługi Jezusa Chrystusa w tych dwóch sposobach aktualnego i próbnego, tymczasowego, Pan przystąpi do realizacji drugiego sposobu zrobienia użytku z ofiary okupu Jezusa Chrystusa. Co to będzie? A to będzie właśnie rzeczywiste użycie dla celów rzeczywistego zdobycia życia wiecznego w tysiącleciu. To będzie już danie, to już będzie zapłacenie, że tak powiem, żywą gotówką. Aktualnie okup Jezusa Chrystusa zostanie użyty do tego, aby ludzka rodzina została wyzwolona z objęć Szeolu, Hadesu. A więc, czy nie widzimy tutaj nacechowanego boskiego planu działania w sposób racjonalny, w sposób ekonomiczny, w sposób bardzo wyważony, zgodny z wszystkimi innymi regułami? Ale widzimy jeszcze coś więcej, bo niektórzy ludzie mówią tak: ja bym tam wolał, zamiast być potępionym w ojcu Adamie, osobiście stanąć na próbę. Jak nie znam egzaminu, no to mnie niech Pan Bóg ukaże. Ale dlaczego ja mam ponosić konsekwencje moich przodków? Takie rozumowanie, popatrzmy, do czego by doprowadziło. Doprowadziłoby do tego, że prawdopodobieństwo niemal jest pewne, że każdy z nas lub każdy z tych, którzy tak się ośmiela mówić Panu Bogu, że jakbym ja był na próbie, to ja bym wytrzymał tę próbę, prawdopodobieństwo jest takie, że wszyscy byśmy upadli. A wtedy jaka konsekwencja? Tylu, ilu by upadło, tylu, ilu by było postawionych na próbie, za tylu trzeba by było odpowiednio odkupicieli, życie za życie. A Pan Bóg właśnie przez tę mądrość opracował taki plan wyjścia z sytuacji i w taki sposób zaradzić tej kryzysowej, patowej sytuacji, aby człowieka wykupić z tego stanu potępienia, który jest najbardziej racjonalny, zgodnie z wszystkimi innymi przymiotami charakteru. Wtedy nie potrzeba wielu odkupicieli, nie potrzeba wszystkich stawiać na próbę. W ojcu Adamie my wszyscy zostaliśmy potępieni i w ojcu Adamie wszyscy zostaliśmy odkupieni. Ale oczywiście ten proces, jak już powiedziałem, przebiega pewnymi etapami, bowiem Bóg w swoim planie zbawienia, jak powiedziałem, jak jest wiele szprych w kole, które łączą piastę z obwodem, tak jest wiele zarysów boskiego planu i prawdy, które muszą się spełnić, na które potrzeba pewnego czasu. Jest czas właśnie teraz, kiedy Pan, ta sprawa dobiega już końca, wybiera tych, którymi zechce się posłużyć w tysiącleciu, kiedy Pan Jezus obejmie władanie w miejsce tych niedoskonałych ludzi obecnie panujących. Boski plan rozwiązania, można powiedzieć tak, że nie ma sobie równych. zasługuje na pełne czci, uwielbienie, chwałę i za apostołem możemy powiedzieć. Tak jak to w pierwszym liście do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 17 wiersz mówi. Przetoż królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, samemu mądremu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Zdaję sobie sprawę, że wiele wątków nie dotknąłem, że w telegraficznym skrócie to przedstawiłem, ale starałem się na miarę swoich możliwości powiedzieć, jak ekonomiczny opracował Pan Bóg plan. Zdaję sobie sprawę, że to było niedoskonałe przedstawienie. Ci, co mają studia ekonomiczne za sobą, na pewno by to zrobili o wiele lepiej. Ja takich za sobą nie mam, więc podzieliłem się tymi myślami, które z literatury prawdy i z kazań brata Russella mogłem wyciągnąć. I z tych rozważań Wam i sobie życzę wiele błogosławieństwa Bożego. Dziękuję za uwagę.